Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Poznaj Siebie. Ja jestem Jagoda, jestem psychologiem z zaumiłowania, jak i z zawodu. A razem ze mną jest dzisiaj, jak zawsze,
Andrzej, zwykły gość, który trochę interesuje się psychologią i chce dowiedzieć się czegoś więcej, jak działa nasz mózg i jak możemy go wykorzystać lepiej.
No i to jest właśnie piękne, bo dzisiaj porozmawiamy o czymś, co przyda się chyba każdemu z nas, czyli jak skutecznie się uczyć.
I nie chodzi tylko o uczniów czy studentów, przecież uczymy się przez całe życie, w pracy, na kursach, a nawet oglądając tutoriale na YouTubie.
Dokładnie. A najlepsze jest to, że są sposoby, które nam mogą to w jakiś sposób ułatwić.
No dobra, to ja od razu mam pytanie. Jak się uczyć, żeby się nauczyć, a nie tylko zapamiętać na krótką chwilę?
No i tutaj pojawia się nam pierwszy problem. My często myślimy, że uczymy się dobrze, ale tak naprawdę po prostu wpadamy w najróżniejsze pułapki. Chyba każdy z nas tak miał.
Tak, tak mi się wydaje i też jest to chyba związane ze sposobem.
Chcesz się podzielić jakąś swoją pułapką?
Pułapką? Nie. Ja się nie uczę, nigdy się nie uczyłem. Ja zawsze zapamiętywałem przez zupełny przypadek i leciałem fuksem.
Super moc ADHD.
Tak, jeżeli miałem coś do zapamiętania na słowo w słowo, jakieś wiersze, nie wiersze, tego typu rzeczy, to chyba moim sposobem było po prostu powtarzanie w kółko tego samego. To jest chyba, zaraz się przekonamy oczywiście, ale to nie jest chyba najlepszy sposób, najlepsza metoda. Więc może zacznijmy od właśnie rozwalenia tych mitów, które każdy z nas myśli, że w jakiś sposób działają. Więc co masz na pierwszym miejscu, od czego zaczniemy?
Dobra, jest sporo takich przekonań, które tylko wydają się być skuteczne, ale w rzeczywistości mogą nam utrudnić naukę. Takim pierwszym mitem może być po prostu tak zwana pamięć słonia, więc nie muszę po prostu robić notatek.
U ludzi z ADHD, szczególnie u mnie, to jest bardzo częste. Nie robię notatek, myślę, że zapamiętam wszystko. I jak rozumiem, to nie jest najlepszy sposób, tak?
Dokładnie. Niezależnie od tego, czy masz świetną pamięć, czy nie, to problem polega na tym, że samo czytanie czy słuchanie nie wystarcza, żeby dobrze zapamiętać cokolwiek.
No okej. W takim razie, co takiego magicznego jest w notowaniu? Przecież to są tylko te same słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy i też trafiły do naszego mózgu.
Z jednej strony masz rację, ale po pierwsze, zmusza nas to do takiego aktywnego przetwarzania informacji. Kiedy coś zapisujesz własnymi słowami, to nie kopujesz tego mechanicznie, tylko zdecydowanie próbujesz to w jakiś sposób zrozumieć.
No dobra, co jeżeli ktoś na studiach pisał wszystko słowo w słowo, jak stenopista?
No to właśnie jest błąd. Notatki mają być takim streszczeniem, nie kopią całego wykładu, który wysłuchaliśmy. Najlepiej działa metoda Cornella. Dzielimy stronę na takie trzy części: główne punkty, szczegóły i podsumowanie.
A tej metody nie znałem.
Widzisz, czasami dobrze się czegoś pouczyć.
A brzmi bardzo ciekawie i może rzeczywiście tak trzeba robić. A co z pisaniem ręcznym? Lepiej jest na klawiaturze czy ręcznie?
O, to jest ważne. Właśnie badania pokazują nam, że to pisanie ręczne angażuje zdecydowanie więcej obszarów naszego mózgu i pomaga lepiej przetwarzać te informacje. Na klawiaturze często zapisujemy po prostu coś bezmyślnie, nie kontrolując tego.
Wydaje mi się, że na klawiaturze piszemy dużo szybciej, może też dlatego nasz mózg nie nadąża przetwarzać tych informacji.
Bo robisz to automatycznie.
Tak, tak, szczególnie jeżeli się pisze dużo, jak się jest na studiach lub ma się taki zawód, idzie to bardzo szybko. W takim razie, czy zeszyty wracają do łask?
To zależy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie chyba taki dobry pomysł, żeby czasami te notatki po prostu robić ręcznie, żeby zaangażować właśnie więcej obszarów tego mózgu, żeby mieć, wtedy nam działa i wzrok, i myślimy przy tym, i mamy ruch, bo ta ręka musi pisać, także to takie zaangażowanie wielu obszarów.
No dobra, a teraz mój ulubiony temat, muzyka. Sprawa, której ja też często używam podczas uczenia się. Bardzo często nie potrafię uczyć się czy pracować nad bardzo skomplikowanymi rzeczami w zupełnej ciszy.
Okej, to jest jak najbardziej okej, ale kluczowe jest to, jaka jest to właśnie muzyka.
No właśnie. Moja playlista, może nie do uczenia się, ale do pracy nad bardzo skomplikowanymi zagadnieniami i problemami, to jest najczęściej speed metal. Coś bardzo szybkiego, coś głośnego.
No okej, no to niestety twój mózg może mieć z tym wszystkim problem po prostu. Muzyka z tekstem totalnie odciąga naszą uwagę, bo mimowolnie przetwarzasz te słowa, które się tam pojawiają. W szczególności, gdy na przykład znasz tekst.
Mhm. A o tym właśnie słyszałem. Natomiast słyszałem, że lepiej jest słuchać muzyki bez słów lub muzyki, która jest... piosenek, które są śpiewane w języku, który nie jest dla nas natywny. Po angielsku, niemiecku, francusku. Wtedy nasz mózg nie stara się złapać znaczenia słów, tylko po prostu jej słuchamy. Ostatnimi czasy bardzo popularne też zauważyłem jest gatunek muzyki lo-fi, właśnie do nauki.
A?
To jest muzyka elektroniczna, bardzo taka powolna, troszkę monotonna. Polecam. Ja lo-fi używam do czytania, bo czytanie w przypadku mojego mózgu nie zajmuje...
Okay.
Jeżeli
nie mój klimat, więc ja, wiesz...
Nasi słuchacze kojarzą, to na YouTubie jest słynny live, który działa od lat, z taką dziewczynką, która pisze coś w zeszycie i kot siedzi u niej na biurku w takim otoczce anime. I to jest live, który działa non-stop od paru ładnych lat. I bardzo dużo właśnie osób się uczy właśnie słuchając tego. I ja, tak jak powiedziałem, ja korzystam z lo-fi i playlisty lo-fi na Spotify, która jest zatytułowana Lo-fi for Reading i używam jej właśnie do czytania.
Okay.
Ponieważ samo czytanie ostatnimi czasy mi sprawia problemy, bo jest za mało zajmujące dla mojego ADHD-owego mózgu.
No a tak czy inaczej, wracając do tematu, wiesz, gdy słuchasz muzyki właśnie, której tekstu nie znasz, w języku, którego w ogóle nie znasz, tak? Czyli to słuchanie takie mało świadome, można powiedzieć, to wtedy twój mózg i tak analizuje w jakimś stopniu ten tekst. Próbuje w każdym razie gdzieś tam znaleźć ciekawe rzeczy albo nauczyć się tego tekstu, bo nie da się go po prostu wyciszyć w głowie. Nawet właśnie możesz sobie z tego po prostu nie zdawać tej sprawy.
Czyli te lo-fi beats for study czy for reading rzeczywiście mają sens.
Tak, pod warunkiem, że po prostu nie rozpraszają cię za bardzo, nie? Tak samo jak może być to jakaś muzyka instrumentalna, którą niektórzy lubią, jakaś klasyczna. Niektórzy preferują, nie wiem, jakieś dźwięki natury, białe szumy. Zależy kto co lubi, nie? Mnie na przykład biały szum to jest coś, co mnie najbardziej irytuje i wyprowadza z równowagi. Ale są osoby, które to lubią po prostu.
Swego czasu słuchałem dźwięków kawiarni do nauki. Są strony internetowe, gdzie z nasuwaku możesz sobie ustawić dźwięk kawiarni, ale do tego na przykład, czy siedzisz w tej kawiarni i pada deszcz, czy słyszysz w tle burzę, czy słyszysz krople deszczu na szybie. Rodzaj kawiarni można wybrać.
Okej, kto co lubi.
A teraz coś, co mnie zawsze nurtowało. Co z tymi ultra długimi sesjami, w których się uczymy przez 6 godzin non-stop? Czy to ma jakiś sens?
Absolutnie nie. To jeden chyba z największych takich mitów. Takie długie sesje nauki bez totalnej przerwy prowadzą w ogóle do przeciążenia naszego mózgu. Sprawiają, że zapamiętujemy zdecydowanie mniej. Czyli ta nauka przed maturą na sam koniec totalnie nie ma sensu. Warto to podzielić właśnie na mniejsze materiały.
Ale niektórzy siedzą po nocach, całe noce, tuż przed egzaminem i twierdzą, że tylko w ten sposób się potrafią nauczyć. Bardzo dużo osób, które ma ADHD, zwłaszcza te osoby, nie uczą się całymi miesiącami tylko po to, żeby wszystko zwalić na te ostatnie kilka nocy.
Zdaję sobie sprawę, tak przebrnęłam 5 lat studiów, ale chyba nigdy się nie uczyłam po nocach, szczerze mówiąc, bo Jezu, spotykam właśnie takie osoby na sesjach terapeutycznych, w szczególności młodzież, nie? I to jest fakt, że to jest taka w ogóle kwestia bardzo złych nawyków niż właśnie skutecznej metody uczenia się. Wiele razy dyskutujemy o tym, że ten mózg jest przemęczony i później rzeczywiście oni się orientują, że niewiele pamiętają. Więc nasz mózg zdecydowanie lepiej przesyła informacje w takich krótkich, intensywnych sesjach. Nawet jak sobie będziesz robił, kurczę, pouczysz się powiedzmy tam, nie wiem, 30-40 minut, zrobisz sobie przerwę i znowu gdzieś tam wrócisz do tej nauki, a nie tak ciągiem.
Chciałbym zauważyć, że właśnie stąd wywodzą się 45-minutowe lekcje w szkołach podstawowych i 15 minut czy tam 10 minut przerwy. Ta przerwa nie jest tylko na przejście z klasy do klasy, ale między innymi na to, żeby mieć ten cykl właśnie 45-minutowy.
Jak najbardziej.
No co w takim razie też z krótszymi interwałami, 25 minut nauki, czy tam pracy i 5 minut przerwy. Czy tego typu przerwy możemy również wykorzystać do nauki w domu lub do pracy, tak?
Dokładnie i to jest właśnie technika Pomodoro. Jest ona znacznie właśnie skuteczniejsza niż takie siedzenie przez kilka godzin bez przerwy. To jest też technika, którą często stosują właśnie osoby z ADHD. Jest im zalecana w ogóle, żeby się motywować do działania.
Okej, ale wydaje mi się, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu robił powtórki na ostatnią chwilę, dzień przed egzaminem. Czy to w dzień, czy wieczorem, czy w nocy, zależy od upodobań. Jeżeli to działa u tylu osób, czy to jest naprawdę złe?
No właśnie problem jest z tym, że to kłucie na ostatnią chwilę sprawia, że szybko zapominasz cały materiał. Tak jak kiedyś mówili, zakłuć, zdać, zapomnieć.
Tak, znam to powiedzenie, ale wydaje mi się, że wtedy się uczę najefektywniej właśnie pod ten konkretny jeden egzamin.
Okej, ale nasz mózg wtedy działa totalnie w trybie awaryjnym i rejestruje wszystko właśnie na krótką metę. Więc jeśli zapytam Cię o ten sam materiał za tydzień czy za dwa, albo okaże się, że nie zdałeś egzaminu na sesji i będziesz musiał go powtórzyć za 3 tygodnie, uczysz się od nowa.
W takim razie lepiej przyłożyć się do tego raz na spokojnie i potem w razie powtórek nie trzeba powtarzać lub w razie dodania kolejnego materiału jakby on top of that. To szczególnie mi się wydaje ważne w naukach ścisłych, matematyka, chemia i tak dalej, gdzie podstawy wykorzystuje się również później w bardziej zaawansowanych zadaniach.
Okej, no ale właśnie dlatego najlepiej jest rozłożyć sobie taki materiał na jakieś części, na powtórki. Czyli uczyć się tego stopniowo, zamiast zostawić wszystko na tą ostatnią chwilę, na ostatni moment.
Dobra, a jest taka teoria, że wszyscy, którzy się uczą, dzielą się na wzrokowców, słuchowców i na kinestetyków. Czy to jest prawda?
To jest popularna teoria, ale badania pokazują, że nie ma czegoś takiego jak jeden dominujący styl uczenia się. Przykładowo, ja preferuję mieć tekst przed sobą. Zawsze się śmieję, że mogę powiedzieć, że jestem wzrokowcem. Zapamiętuję, co gdzie się znajduje. Ale na przykład, zawsze na studiach przed egzaminem lubiłam iść szybciej na ten egzamin, bo wiedziałam, że będzie tam dużo ludzi, którzy będą powtarzać materiał i ja będę słyszała każdego. A jak będę słyszała, to też będę zapamiętywała i nie do końca ja muszę siedzieć przed tą kartką z notatkami i tego się trzymać, nie? I sobie wyłapywałam jakieś informacje, o których ja totalnie zapomniałam i nie pomyślałabym, że one będą dla mnie korzystne. Później się okazywało, że więcej tych rzeczy, które ktoś mi tam powiedział w tle przed tym egzaminem chwilę, zostało mi w głowie na ten egzamin.
Ale przecież każdy z nas mówi, że ja jestem wzrokowcem, muszę widzieć książkę. Dlaczego to jest tak popularna teoria?
No dobra, ale wszyscy uczymy się właśnie skuteczniej, nie? Kiedy angażujemy też różne zmysły. Na przykład, nie wiem, gdy czytasz, to ten wzrok wchodzi, nie? Gdy odpowiadasz na głos, to masz też słuch. Jak robisz sobie te notatki, to masz ten ruch. Czyli masz wszystkie te swoje zmysły zaangażowane. Ja pamiętam, że jak się uczyłam na któryś egzamin, to nie jeszcze, że zrobiłam sobie notatki, to jeszcze powtarzałam to na głos i chodziłam w kółko po pokoju.
Znam też osoby do dzisiaj, które kiedy się uczą, chodzą, spacerują po pokoju w kółko.
Tak, to jest coś, co irytowało moją mamę zawsze.
Okej, więc obaliliśmy kilka mitów, więc czas na konkrety. Co tak naprawdę działa? Czego, w którym kierunku powinniśmy iść?
No i właśnie tutaj robi się ciekawie, bo są metody nauki, które faktycznie pomagają zapamiętywać szybciej na dłużej.
No to mamy ADHD, nie obijajmy się. Idźmy od razu do sedna. Co jest złotym standardem, który zawsze zadziała?
Dobra, no nie ma jednej metody, ale są różne techniki, które bazują na tym, jak działa właśnie nasz mózg. Przede wszystkim wymagają takiego aktywnego zaangażowania, bo bierne czytanie to zdecydowanie za mało.
No to zacznijmy od najważniejszego. Zawsze bardzo szybko musimy się czegoś nauczyć. Zwykle nie mamy na to czasu, więc co robić, jak się uczyć, żeby nie tracić tego czasu?
Okej, to będzie chyba trochę zaskakujące, ale jeden z tych najprostszych sposobów nauki to po prostu testowanie samego siebie.
Czyli sprawdziany w kółko, robienie testów dla siebie, tak?
Dokładnie. Testowanie jest o wiele skuteczniejsze niż to samo czytanie, bo zmusza mózg do takiego aktywnego wydobywania informacji. Ale nawet jak podchodzisz do matury, nie? To często właśnie nauczyciele mówią, rób i wałkuj stare matury.
Ja zawsze miałem wrażenie, że mówią to dlatego, żeby nauczyć się zdać ten test, ten typ egzaminu, a niekoniecznie wykazać się wiedzą na ten temat. I moi nauczyciele z kolei od polskiego tłumaczyli, że rozprawki, jakieś eseje, tego typu rzeczy są świetne. Natomiast dostałeś właśnie 3 albo 2, bo nie wpasowują się w klucz odpowiedzi. I maturę z języka polskiego mam niżej ocenioną niż z pozostałych przedmiotów. Dlatego mi się zawsze wydawało, że powtarzanie matur z poprzedniego roku, robienie matur z poprzedniego roku, to właśnie jest po to, żeby się nauczyć klucza odpowiedzi.
Jedno i drugie. Robiąc te arkusze maturalne, też się uczysz jakiegoś schematu. Tak naprawdę rozwiązywania zadań, bo one są bardzo schematyczne. Ale druga sprawa jest taka, że angażujesz mózg w różnych sferach i testujesz go cały czas. Tak czy inaczej, może warto też powtórzyć, że nawet jeśli pomyślimy, że nasz mózg mocniej zapamięta po prostu poprawną odpowiedź jakiegokolwiek testu czy czegoś, to warto zamiast powtarzać właśnie notatki po raz setny, lepiej sobie zrobić właśnie jakiś quiz, jakieś fiszki, albo po prostu zadać sobie jakieś pytania, próbować na nie odpowiedzieć, znaleźć jakieś testy czasami tematyczne w internecie.
A w takim razie jak to zrobić w praktyce? Jakie są konkretne aplikacje, metody, jak to ogarnąć?
Ha, to chyba ty powinieneś najlepiej wiedzieć. No ale dobra, możemy korzystać z aplikacji typu, nie wiem, Quizet, nie wiem, Anki, jeszcze jest jakaś, ale totalnie zapomniałam teraz jaka. Ale jak mi się przypomni, to po prostu wrzucimy to w opis. Tak czy inaczej, nawet niezwykłe, takie najzwyklejsze karteczki z pytaniami czy odpowiedziami są świetne. Fiszki, których, nie wiem, często słyszałam ja na przykład w szkole czy w gimnazjum, żeby sobie robić.
W takim razie testowanie brzmi super. Ale co z powtórkami? Bo mam wrażenie, że większość ludzi jednak robi w kółko powtórki i może to jest zły pomysł.
Okej, tu masz trochę racji. Ludzie często powtarzają materiał w takich złych momentach. Na przykład uczą się czegoś dziś, potem wracają do tego dopiero na dzień przed egzaminem. Jak powtarzasz to regularnie, jak się tego uczysz. Za 2 godziny, za 5 godzin, jutro, pojutrze i tak aż do tego egzaminu. Mózg działa właśnie tak, że jeśli regularnie wracasz do jakiejś informacji w odpowiednich jakichś tam odstępach, to zapamiętujesz to na długo. No właśnie dlatego najlepsze powtórki są właśnie takie, które są rozłożone w tym czasie.
A jakie odstępy są najlepsze?
Najlepszy model to coś, co nazywamy krzywą zapominania Ebbinghausa. Mówi ona, że najszybciej zapominamy nową informację w pierwszych godzinach po nauce.
Okej, czyli po godzinie 2 znów tego samego dnia muszę powtarzać?
Tak, ale to jest dopiero początek. Najlepsza metoda to powtórki w takich odstępach. Pierwsza powtórka po kilku godzinach, druga następnego dnia, trzecia jest po tygodniu na przykład i kolejne są po miesiącach i później. Czyli tak jakby uczysz się całego materiału non-stop.
Czyli jednak trzeba zacząć się uczyć troszkę wcześniej niż wieczór przed egzaminem.
Dokładnie i dlatego fiszki właśnie albo aplikacje te, które same przypominają ci o powtórkach są po prostu genialne.
Więc lepiej robić sobie krótkie powtórki co jakiś czas. Ale załóżmy, że uczę się jakiegoś trudnego tematu, na przykład z fizyki. Co mogę zrobić, żeby to lepiej zrozumieć? Informacje, które też muszę wykorzystać w praktyce.
Ale wtedy świetnie działa coś, co nazywamy właśnie efektem Feynmana. Był on noblistą i znany był z tego, że potrafił właśnie tłumaczyć nawet takie skomplikowane rzeczy w bardzo prosty sposób.
Czyli co, mam sobie wyobrazić, że jestem profesorem Feynmanem?
W pewnym sensie tak, bo właśnie chodzi o to, żeby wyjaśnić taki dany temat jak najprościej, najlepiej tak, jakbyś tłumaczył go po prostu dziecku. Ja się czasami śmieję, że jak ty mi coś tłumaczysz z pogranicza IT i różnych takich rzeczy, i ja ci mówię brzydko, mów jak do debila, bo ja nie rozumieć.
Czyli nie, jeśli nie umie wyjaśnić tej wiedzy, wytłumaczyć jej prosto, to znaczy, że tak naprawdę sam tego nie rozumie?
Dokładnie. Jeśli uczysz się na przykład biologii, to zamiast czytać podręcznik 10 razy, spróbuj po prostu powiedzieć na głos to, o co w tym chodzi. Używając takich prostych słów, możesz też wytłumaczyć to komuś, nawet jeśli o tym totalnie nie ma pojęcia. Nie wiem, moja mama zawsze mi kazała się uczyć książki na pamięć, a tego na przykład totalnie nie potrafiłam. Zawsze mówiłam swoimi słowami. Okazuje się, że od dziecka chyba stosowałam metodę, o której wtedy nie wiedziała.
To brzmi trochę jak wymuszane myślenie. Również jak w przypadku tego zapisywania. Zmuszamy mózg do przetworzenia tej informacji, a nie tylko zapamiętania i skopiowania. No okej, okay. A co z takimi naukami ścisłymi, uczeniem się na przykład matematyki? To najpierw robię 50 zadań z jednego działu, potem 50 zadań z drugiego?
No tak, i o to właśnie chodzi. Samo takie bierne czytanie to jest totalnie za mało. Mózg musi być taki aktywnie w ogóle przetwarzać te wszystkie informacje, które dostaje.
Tak, czyli zamiast 50 zadań z jednego działu, lepiej zrobić 10 z tego, 10 z tego, troszkę inne rzeczy, tak?
Dokładnie, tak właśnie uczą się na przykład sportowcy. Nie ćwiczą jednej umiejętności w kółko, tylko mieszają różne ruchy. Dzięki temu właśnie mózg nie wpada w rutynę i lepiej totalnie zapamiętuje. Problem jest w tym, że mózg lepiej zapamiętuje po prostu, kiedy miesza różne tematy. To się nazywa po prostu takim przeplataniem. Zamiast robić coś jedno w jednym bloku, to warto mieszać różne zagadnienia. Mózg nie wpada wtedy w automat.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ nie sądziłem, że tak chaotyczne powtórki z różnych tematów mogą być lepsze niż zakuwanie jednego tematu na raz.
To nie chaos, to strategia.
A co jeśli coś jest totalną abstrakcją i nijak nie mogę tego zapamiętać?
Wtedy świetnie działają skojarzenia i obrazy. Mózg uwielbia wizualizację, dlatego zamiast próbować zapamiętać coś na siłę, warto stworzyć sobie taki mentalny obraz tego.
Okej, czyli dajmy przykład. Jak mam zapamiętać, że woda wrze w 100 stopniach? To czy mogę sobie po prostu wyobrazić stówkę wrzuconą do garnka?
Tak, i właśnie to się nazywa mnemotechniką. Tworzenie dziwnych, takich śmiesznych, czasem absurdalnych skojarzeń, które zostają w głowie na długo.
A są jakieś konkretne techniki na to?
Tak, przykładowo. Pałac pamięci. Wyobrażasz sobie, że układasz informacje w różnych pokojach w domu i potem wchodzisz tam i w tej wyobraźni, żeby sobie to po prostu poprzypominać, tak w kółko, zwiedzasz.
To brzmi jak magia, jak budowanie historii, jakichś opowiadań.
A najważniejsze, że działa i najlepiej sprawdza się w nauce właśnie na przykład języków, historii, jakichś dat, definicji, wszystkiego, co trzeba po prostu wykuć na pamięć i zapamiętać.
Okej. To mamy już cały arsenał metod. Testowanie, powtórki w odstępach, tłumaczenie innym, mieszanie tematów i skojarzenia. Wiesz, co mnie jeszcze zastanawia? Można znać najlepsze techniki, stosować fiszki i przeplatać tematy, ale i tak często wszystko ulatuje nam z głowy, jakby mózg miał dziury w pamięci.
No i tutaj właśnie dochodzimy do jednego z najważniejszych, a często ignorowanych czynników, czyli snu i powtórek.
Czyli co, śpię za mało, to mój mózg wtedy nie zapisuje informacji?
Dokładnie. Możesz mieć najlepsze metody nauki, ale jeśli nie zdajesz swojemu mózgowi czasu na to przetworzenie, na odpoczynek i utrwalenie informacji, to tracisz mnóstwo potencjału.
No dobra, bardzo często słyszałem, że sen to podstawa, ale co tak naprawdę dzieje się w głowie, kiedy śpimy?
Podczas snu mózg nie odpoczywa w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy. On cały czas pracuje, ale właśnie przetwarzając informacje z całego dnia.
Czyli ucząc się do egzaminu, zamiast siedzieć do 5 rano, lepiej pójść spać.
Tak, takie nocne porządki mózg wtedy robi i to się właśnie nazywa taką konsolidacją pamięci. Mózg właśnie przenosi informacje z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, więc jeśli śpisz za krótko, ten proces jest po prostu zaburzony i następnego dnia możesz mieć wrażenie, że nic nie pamiętasz.
Czyli zerwane noce to strzał w kolano.
Ale tak czy inaczej, no badania pokazują, że osoby właśnie, które śpią minimum to 7-8 godzin, zapamiętują znacznie więcej i lepiej niż te, które gdzieś tam zarywają tą noc.
No dobrze, to w takim razie kiedy w tym cyklu dobowym najlepiej się uczyć, żeby to miało sens?
Najlepiej zrobić sobie właśnie krótszą, ale taką efektywniejszą sesję nauki i spać niż siedzieć nad książkami do samego rana.
Czyli jak uczę się czegoś bardzo trudnego, to najlepiej zrobić sobie ostatnią powtórkę tuż przed snem.
To zależy, ale jeśli chodzi o taki chyba najlepszy moment na powtórki, to są dwa kluczowe momenty. Albo wieczorem przed snem, wtedy właśnie mózg ma czas, żeby wszystko przetworzyć w nocy, albo zaraz po przebudzeniu, czyli coś, co ja bardziej lubiłam. I wtedy umysł jest taki świeży i najlepiej utrwala informacje.
No dobra, ale co jeśli nie mamy tych 8 godzin możliwości na te 8 godzin snu? Czy pomagają drzemki?
I to bardzo. Krótka drzemka, taka 10-20 minut, może znacząco poprawić właśnie koncentrację i naszą pamięć.
Czyli zamiast wciskać kolejną kawę, lepiej się zdrzemnąć?
Tak, bo kawa działa na chwilę tylko, a drzemka faktycznie regeneruje ten mózg. Nawet takie 5 minut drzemki może pomóc, jeśli bardzo jesteśmy zmęczeni.
Czyli podsumowując, sen to jednak nie jest strata czasu, a kluczowy element nauki. Powtórki, okej, ale lepiej robić je przed snem i rano. Jeśli się nie wyśpisz, mózg nie zapisze informacji do pamięci długotrwałej i te wszystkie powtórki zdadzą się na nic. Drzemki mogą tymczasowo pomóc, jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni i brakuje nam czasu. Okej, czyli już wiem, dlaczego moja pamięć czasem szwankuje i mam dziury. Po prostu trzeba zadbać o sen, bo tego mi brakuje.
Dokładnie tak. Bez snu i odpowiednich powtórek nawet najlepsze metody nauki na niewiele się zdadzą.
No dobra, ale jest jeden problem, z którym chyba każdy się z nas zmaga. Prokrastynacja.
Bingo. Możesz znać najlepsze metody nauki, mieć świetnie rozpisane powtórki i dbać o sen, ale zdecydowanie jeśli nigdy nie zaczniesz się uczyć, to nic to totalnie ci nie da. Tu właśnie przechodzimy do chyba bardzo ważnego tematu, czyli do tej motywacji radzenia sobie z tą prokrastynacją.
No właśnie, to chyba jeden z największych problemów. Wiem, że muszę się uczyć, ale odkładam to na później i nagle jest dzień przed egzaminem i panika. Ale skąd to się w ogóle bierze? Przecież logicznie każdy z nas wie, że lepiej rozłożyć naukę w czasie niż zostawiać wszystko na ostatnią chwilę.
Teoretycznie tak, ale to jest tylko teoria. Natomiast w praktyce mózg totalnie nie działa logicznie, działa emocjonalnie.
Więc to jest sabotaż robiony przez mózg z wewnątrz, bo nie lubi stresu i kończy się scrollowaniem Instagrama w nieskończoność zamiast nauką.
Dokładnie. Prokrastynacja nie jest nic, tylko mechanizmem unikania po prostu dyskomfortu. Kiedy masz do zrobienia coś takiego trudnego, stresującego, mózg traktuje to jako zagrożenie i włącza tryb ucieczki.
No dobra, czyli prokrastynacja to mechanizm obronny, ale jak go przechytrzyć?
Tak, bo to daje ci taką natychmiastową nagrodę. A naukanie. Pierwsza metoda chyba jest badanie prosta, ale działa, czyli po prostu zasada 5 minut.
Co to za zasada?
To właśnie zamiast myśleć, muszę się uczyć przez 3 godziny, warto to sobie przeredagować i powiedzieć, siądę do nauki tylko na 5 minut.
Ale jak siebie samego mogę oszukać, jeśli wiem, że mówię sobie kłamstwo?
Jezu, to w większości przypadków po tych 5 minutach po prostu będziesz to kontynuował. No najtrudniej jest ten sam start, żeby rozpocząć. A kiedy już zaczniesz, po prostu mózg przestaje się bronić i po prostu łatwiej jest mu kontynuować tę naukę.
Więc ten trik na oszukanie samego siebie działa.
Tak.
A co jeśli po prostu nie mam ochoty się uczyć?
To wiesz, mówisz co zamiast tego muszę uczyć się 3 godziny. Brzmisz po prostu przerażająco, jak tak sobie powiesz. Ale gdy powiesz sobie, to tylko 5 minut, żaden problem. Przetrwasz.
Czyli kolejna metoda na oszukanie. Jak ona działa?
Wtedy właśnie działa technika Pomodoro, o której mówiliśmy. Czyli to, że uczysz się właśnie w tych blokach. 25 minut nauki, 5 minut przerwy. Po 4 takich właśnie blokach robisz sobie dłuższą przerwę, taką 15-30 minut.
No dobra, ale co z motywacją i czasem weną, na którą wiecznie czekamy? Jak zmusić się do regularnej nauki i nie czekać na tą wenę?
Wtedy musisz oszukać po prostu swój mózg jeszcze bardziej. Pomaga wtedy zasada jeśli to... Czyli po prostu zamiast mówić, będę się uczyć później, tworzysz taki konkretny plan. Jeśli skończę obiad, to od razu siadam do nauki na przykład na 25 minut. Jeśli będzie 18, to po prostu otwieram te książki i robię jedno zadanie.
Czyli bardziej marchewka niż kij. Jak nauczę się 3 tematów, to obejrzę odcinek serialu.
Tak, wtedy właśnie unikasz tego odkładania na później, które czasami jest odkładane na tydzień później, 2 tygodnie albo na nigdy.
No dobra, czyli jeśli chcę przestać prokrastynować, to powinienem zacząć od 5 minut, bo jak już zacznę, to łatwiej jest kontynuować. Uczyć się w krótkich blokach, Pomodoro tutaj bardzo pomaga. Planować naukę według schematu, jeśli zrobię coś się stanie, to wtedy zacznę się uczyć, żeby nie odkładać tego na później. No i nagradzać siebie po nauce, żeby mózg widział w tym sens.
System nagród. Nasz mózg lubi dostawać nagrody. Zamiast walczyć z tym, możesz po prostu to wykorzystać taki sposób. Ale ważne jest, żeby nagroda nie była czymś, co zrobisz to zamiast nauki. Czyli czymś, co dostaniesz od razu po niej.
Mamy już całą masę technik, sposoby na powtórki, sen i nawet motywację, ale wiesz co, zawsze mnie ciekawiło, co na to wszystko nauka. Zawsze jestem chętny na słuchanie takich faktów.
No dobra, okazuje się, że w świecie nauki jest mnóstwo takich fascynujących odkryć o tym, jak właśnie działa nasz mózg, jak działa nasza pamięć i uczenie się. Pierwsza ciekawostka to coś, o co już trochę zahaczyliśmy w zasadzie, właśnie ta krzywa zapominania. I właśnie już pod koniec XIX wieku Hermann Ebbinghaus właśnie przeprowadził takie badania nad tym, jak szybko tracimy taką nową zdobytą wiedzę. Okazuje się, że właśnie po jednym dniu zapominamy aż 50% tego, czego się nauczyliśmy, a po tygodniu nawet 80. Może jeszcze warto dać taką ciekawostkę, że jak się uczymy i chodzimy właśnie w kółko, o czym kiedy wcześniej wspominaliśmy, to jeszcze lepszy efekt daje po prostu nauka na świeżym powietrzu, bo właśnie wtedy mózg jest też bardziej dotleniony i lepiej działa.
No i masz wtedy naturalne wypełnienie zamiast muzyki, masz dźwięki tła.
Dźwięki natury.
Wszystkich z Warszawy zapraszam do łazienek, gdzie szczególnie właśnie przed maturami czy przed sesją letnią jest mega dużo osób siedzących na kocykach gdzieś między drzewami i uczących się. Także polecam znaleźć park lub las z dala od ulic i tam się przejść i pouczyć. No dobra, to teraz już nie ma wymówek. Jeśli będę się uczył źle, to tylko z własnej winy. Podsumujmy więc całość, bo sporo tych informacji się nazbierało.
No to fakt. A więc dzisiaj rozmawialiśmy o skutecznych sposobach uczenia się, czyli obaliliśmy wszystkie mity o nauce, bo wielogodzinne ślęczenie z książkami wcale nie jest najlepszą metodą. Poznaliśmy najlepsze techniki, m.in. właśnie jakieś memotechniki, aktywne uczenie się. Dowiedzieliśmy się, jak ważne są powtórki i sen, bo bez nich nasz mózg po prostu może wyrzucić informacje. Porozmawialiśmy także o motywacji i prokrastynacji i o tym właśnie, jak oszukać własny mózg, żeby zacząć się uczyć. Przyjrzeliśmy się właśnie też jakimś takim naukowym trochę ciekawostkom i odkryliśmy, że testowanie siebie, przeplatywanie tematów i nawet taki zwykły spacer mogą poprawić po prostu naszą pamięć.
Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma wymówek, prawda?
Żadnych. Ale teraz czas jest po prostu na wyzwania dla naszych słuchaczy.
Oho, praca domowa. Co tam masz dla naszych słuchaczy?
Spróbujcie wprowadzić choć jedną rzecz z tego odcinka do swojej nauki i zobaczcie, czy ona rzeczywiście działa. Może to być właśnie, czy technika Pomodoro, mogą być jakieś mapy myśli, może być to po prostu testowanie siebie. Dajcie nam znać, co u Was zadziałało najlepiej. Może macie jakieś inne techniki, o których nie wspomnieliśmy.
Jak zawsze piszcie do nas w komentarzach, na social media. Jeśli znacie kogoś, kto ciągle narzeka, że nic mu nie wchodzi do głowy, koniecznie podeślijcie mu ten odcinek.
Właśnie, bo może mieć problem nie tylko jego głowa, ale po prostu w sposób, w jaki się uczy.
No właśnie, a teraz chyba już czas kończyć, zanim zaczniemy wymyślać nowe wymówki do prokrastynowania. Trzymajcie się i uczcie się mądrze, ale nie za dużo.
Bo jak mówił klasyk, ucz się nie ciężko, a sprytnie. Także dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.